Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Ja nazywam się Ania i prowadzę ten kanał już ponad 2 lata, a dzisiaj przychodzę do Was z nieco niespodziewanym i krótszym odcinkiem, ale myślę, że śmiało możemy potraktować ten odcinek jako taką formę eksperymentalną, ponieważ postanowiłam spróbować dać nieco muzyki w tle. Dajcie znać, jak Wam się to podoba, a tymczasem już nie przedłużając, zaczynajmy. W dzisiejszej historii przenosimy się do Wielkiej Brytanii w wieku XX. Sprawa będzie dotyczyła gospodyni domowej, to też wielu z Was, jeśli jesteście fanami tego serialu, na myśl mogły przyjść na przykład odcinki Downton Abbey. Dla tych z Was, którzy tego serialu nie kojarzą, wspomnę tylko, że opowiada on o losach, i tutaj dwutorowo, zarówno rodziny, która mieszka w wielkiej rezydencji, jak i służby, która tam na co dzień pracuje i pomaga te wszystkie pomieszczenia oraz okoliczne tereny utrzymać w dobrym stanie. Jednak Louisa May Merrifield, bo to o niej będzie dzisiejsza historia, nie pracowała w tego typu wielkiej rezydencji, natomiast raczej pomagała w mniejszych domach jednorodzinnych, gdzie z reguły mieszkała jedna, ale za to bardzo zamożna osoba. Louisa urodziła się 3 grudnia 1906 roku w Wigan w Lancashire jako Louisa May Highway i była najmłodszą z 7 rodzeństwa. W ciągu swojego życia wychodziła za mąż 3 razy, pierwszy raz w roku 1931 i był to ślub z Josephem Ellisonem, z którym miała również 6 dzieci. 2 z nich odeszła jeszcze, kiedy były w wieku niemowlęcym, natomiast jeśli chodzi o pozostałą 4, to Louisa straciła prawa rodzicielskie do nich, ponieważ w roku 1946 była ona zatrzymana na łącznie 84 dni z powodu dopuszczenia się oszustwa w książeczce żywieniowej, a następnie odmówienia zapłaty 10 funtów grzywny. Ta książeczka żywieniowa funkcjonowała trochę na zasadach kartek, które były w Polsce za czasów PRL-u. Joseph Ellison odszedł zaledwie 3 lata później po tym zdarzeniu, najprawdopodobniej w wyniku podostrego zapalenia wątroby. Louisa jednak nie próżnowała, ponieważ zaledwie kilka miesięcy później poślubiła ona 78-letniego Richarda Westona. Sama w tamtym wieku miała 44 lata. Jednak Richardowi nie dane było przeżyć bardzo dużo na ziemskim padole, ponieważ zaledwie 10 tygodni po wielkim weselu odszedł z powodu zawału serca. I znowu, zaledwie kilka miesięcy później, Louisa poślubiła swojego ostatniego męża, 68-letniego wdowca Alfreda Merrifielda. Alfred był wdowcem po Alice Whittle, która umarła zaledwie rok wcześniej. Miał z nią 10 dzieci, jednak porzucił ją już w roku 1928. Także jeśli spojrzeć zarówno na Alfreda, jak i na Louisę, to pasowali do siebie pod wieloma względami. Oboje porzucili swoje dzieci i oboje niestety mieli współmałżonków, którzy już nie żyli, natomiast oprócz tego wykonywali też zawody, które do siebie pasowały, ponieważ Alfred był ogrodnikiem, natomiast Louisa od roku 1950 próbowała swoich sił w około 20 różnych pracach, które uwzględniały jej umiejętności jako pomocy domowej. I jeszcze tak, żeby podsumować ten cały weselny maraton Louisy, to, moi drodzy Państwo, wyszła ona 3 razy za mąż w krótkim czasie, łącznie 10 miesięcy. Dlaczego jednak powiedziałam, że ich profesje do siebie pasowały? Chodzi o to, że po pierwsze, w tamtych czasach rynek zatrudnienia dla pomocy domowej gwałtownie malał, to też bardzo trudno było znaleźć pracę. Wiele wielkich posiadłości, w których kiedyś było bardzo dużo służby, bankrutowało, w związku z tym ci ludzie tracili pracę i nie bardzo mieli gdzie pracę o podobnych zarobkach i podobnych warunkach pracy znaleźć. Po drugie, w większości służba niestety nie posiadała życia osobistego, to znaczy nie posiadała swojej własnej rodziny. Oczywiście nie było to wykluczone, jednak w większości przypadków trudniej było znaleźć pracę i ją utrzymać. Jeżeli posiadało się rodzinę, do której co wieczór trzeba było wracać zamiast mieszkać u swojego pracodawcy, co było dosyć powszechnym zwyczajem. Jednak Luisa, jako że była pomocą domową od razu w pakiecie z ogrodnikiem, na tym całym rynku pracy dla gosposi miała nieco łatwiej. I tak wraz ze swoim mężem wypatrzyła bardzo interesujące ogłoszenie pracy u 79-letniej zamożnej i samotnej wdowy o imieniu i nazwisku Sarah Ann Ricketts. Pani Ricketts miała nie najlepsze doświadczenia ze służbą za sobą, dlatego gdy zapoznała się z referencjami Merrifieldów oraz poznała ich osobiście, wzbudzili oni jej zaufanie i przyjęła ich bez wahania. To też 12 marca 1953 roku zamieszkali oni w domu pani Ricketts, zwanym Homestead, a znajdował się on przy Devonshire Road w Blackpool. Warunki, jakie oferowała pani Ricketts, były, można śmiało powiedzieć, wręcz luksusowe, ponieważ każdy z małżonków otrzymał do swojej wyłącznej dyspozycji własny pokój. Ogród był raczej niewielki, także Alfred nie miał zbyt wiele pracy. Natomiast starsza pani nie przyjmowała wielu gości, nie urządzała wystawnych przyjęć albo nawet spotkań w niewielkim gronie. W związku z tym Luisa nie miała za wiele dodatkowej pracy, a jedyne, czym musiała sobie zaprzątać głowę, to przygotowywanie posiłków dla pani Ricketts, a także utrzymywanie porządku w posiadłości. I choć wiele mówi się, że Luisa z panią Ricketts dogadywała się wyśmienicie, nie wiadomo, ile jest w tym faktycznie prawdy. Jedna z wersji tej historii mówi, że pani Ricketts była zachwycona tym, jak Luisa zarządza posiadłością, ponieważ sama, nie pobierając prowizji od zakupów, robiła zakupy jeszcze tak rozsądnie, że zaczęła oszczędzać pieniądze pani Ricketts, nadal utrzymując ten sam poziom życia kobiety. Jednak według innych wersji tej historii, wydaje się, że pani Ricketts była jednak bardzo trudną osobą. Pomimo bardzo niskiego wzrostu, ponieważ kobieta miała zaledwie 1,42 m, podobno pani Ricketts była wręcz wulkanem temperamentu oraz energii, często traciła cierpliwość, była bardzo krzykliwa, a także uparta. Niektórzy złośliwi twierdzili wręcz, że może to tłumaczyć, dlaczego pani Ricketts jest podwójną wdową. Okazuje się, że pani Ricketts miała dwóch mężów, jednak każdy z nich postanowił odejść z własnej woli z tego świata, zakończając swoje życie w kuchni poprzez odkręcenie gazu w kuchence. Mówiło się również, że relacje pani Ricketts z jej nową pracownicą były co nieco trudne, ponieważ ta zaniedbywała opiekę nad nią, a dużą część pieniędzy, które dostawała na zakupy, przepuszczała w okolicznych barach, gdzie zresztą wypijała bardzo dużo napojów procentowych i potem wracała do domu w stanie, w którym, można by to opisać, miała zbyt wiele odwagi, aby mówić, co myśli, do swojej pracodawczyni. Tylko jeśli gdyby tak rzeczywiście było, jeśli kobiety jednak nie dogadywałyby się zbyt dobrze, czy Sarah Ricketts przepisałaby swój dom na Louisę Merrifield? Nie wydaje się, by kobieta została w to wmanewrowana siłą lub zastraszona, ponieważ testament trzeba było spisać u prawnika, czyli u osoby trzeciej. Kobieta zawsze mogła powiedzieć, że się nie zgadza i o pomoc poprosić. Tak się jednak nie stało i pani Ricketts przepisała swój dom warty 3 lub 4 tysiące funtów w tamtym momencie na państwa Merrifield. Było to 31 marca, a przypominam, że małżeństwo wprowadziło się do kobiety 12 marca, także można śmiało uznać, że dosyć szybko całej trójce poszło to zaznajomienie się ze sobą oraz przekazanie majątku. co ciekawe, 9 kwietnia pani Louisa Merrifield wezwała doktora Jula do domu pani Ricketts, aby ten zbadał staruszkę i wydał odpowiednie zaświadczenie potwierdzające, że ta była w pełni władz sił umysłowych i świadomie spisała nową wersję testamentu. Louisa uzasadniała to w ten sposób. Twierdziła, że pani Ricketts jest już w słusznym wieku i w każdym momencie może odejść z powodu różnych przewlekłych chorób, na które cierpiała. Na przykład mogła ona dostać udaru. W sobotę 11 kwietnia Louisa wybrała się na sprawunki do miasta i tam spotkała swoją starą znajomą, która również była pomocą domową tylko u kogoś innego, niejaką panią Brewer. Obie panie nie widziały się od bardzo dawna, także postanowiły nadrobić zaległości i w trakcie rozmowy wyszło, że Louisa powiedziała swojej koleżance pani Brewer, że odziedziczyła ona dom od swojej pracodawczyni, która niedawno odeszła. Pani Brewer była pod wielkim wrażeniem. Wkrótce odkryła, że raczej żera ją chyba od środka zazdrość, że ona wciąż musi pracować, a jej koleżance wraz z mężem aż tak się powiodło i zapamiętawszy tę informację, wróciła do swojego życia. Natomiast o dziwo pani Ricketts wciąż żyła, nie tak jak w opowieści Louisy Merrifield, i czuła się całkiem dobrze. No może jednak bardziej całkiem niedobrze niż dobrze, ponieważ okazuje się, że w poniedziałek 13 kwietnia Louisa wezwała do pani Ricketts lekarza. Był to jednak tym razem dr Wood, wspólnik doktora Jula. Został on wezwany, ponieważ Louisa niepokoiła się, że pani Ricketts jest chora i coś bardzo przykrego może się wydarzyć w najbliższym czasie. Jednak dr Wood był raczej poirytowany, ponieważ według niego pacjentka była we względnie stabilnym i dobrym stanie, a po skrupulatnym przebadaniu pani Ricketts jedyne co odkrył to bardzo delikatne zapalenie oskrzeli. Zalecił więc swojej pacjentce rekonwalescencję i oszczędny tryb życia, natomiast nie przewidywał żadnych komplikacji i nie uważał również, że schorzenie w znaczący sposób mogłoby wpływać na stan pani Ricketts. A jednak w zaledwie kilka godzin po jego odejściu z rezydencji Homestead, pani Ricketts również odeszła, jednak do innego świata. Według Louisy, Sara Ricketts odeszła o 3:15 nad ranem 14 kwietnia, we wtorek. Podobno Louisa w taki sposób opisywała to wydarzenie. Było kwadrans po 3:00, gdy obudził mnie jakiś hałas. Natychmiast pobiegłam do sypialni biednej pani. Leżała na podłodze. Widać upadła, kiedy usiłowała wstać. Podniosłam ją. Biedulka była taka leciutka i położyłam na łóżku. Spojrzała na mnie, uśmiechnęła się i powiedziała, że jest mi bardzo wdzięczna. To były jej ostatnie słowa. Trzymałam ją za rękę, gdy wydawała ostatnie tchnienie. Brzmi całkiem ujmująco, prawda? Oraz smutno i wzruszająco. I rzeczywiście dzięki tej mieszance emocji Louisie udało nabrać się jej otoczenie. Lekarza wezwała dopiero z samego rana. Później zresztą zapytana, dlaczego tak zrobiła. Dlaczego w momencie, kiedy Sara Ricketts odchodziła, nie wezwała lekarza? Louisa odpowiedziała, że po prostu kwadrans po 3:00 nad ranem to nie jest dobra godzina, żeby biegać po ulicy i szukać lekarza. Zresztą jeszcze tego samego dnia Louisa udała się do przedsiębiorstwa pogrzebowego, gdzie chciała zaaranżować ostatnią drogę swojej pracodawczyni. Tam upierała się, aby ciało zostało skremowane i ponadto prosiła, aby nie zawiadamiać krewnych pani Ricketts, w tym dwóch jej córek, o tym, że jej pogrzeb ma mieć w ogóle miejsce. Takie natychmiastowe skremowanie zwłok jednak nie było zgodne z przepisami. Między innymi dlatego, że dr Woods, który został wezwany rano i zastał panią Ricketts bez życia, postanowił wezwać swojego partnera, czyli doktora Jula, który z kolei odmówił podpisania aktu zgonu. Cała sprawa wydawała się im bardzo podejrzana, ponieważ w ich ocenie było wręcz nieprawdopodobne, by po tak łagodnie przebiegającym zapaleniu oskrzeli w jedną dobę sprawy skomplikowały się na tyle, aby pacjentka odeszła z tego świata. Lekarze poinformowali o swoich podejrzeniach funkcjonariuszy. Zresztą do funkcjonariuszy zgłosiła się również pani Brewer, która przeczytała w lokalnej gazecie o odejściu pani Ricketts i ku swojemu zdziwieniu odkryła, że gazeta z dnia dzisiejszego mówi o tym, co zdarzyło się w dniu dzisiejszym, a przecież była bardzo przekonana o tym, że rozmawiała o odejściu pracodawczyni swojej koleżanki kilka dni wcześniej i ta mówiła o tym wszystkim jak o fakcie dokonanym. Gdy na jaw wyszedł jeszcze fakt, że niedawno pani Ricketts zmieniała swój testament, postanowiono, że należy zabezpieczyć ciało pani Ricketts i dokonać sekcji. Co ciekawe, w trakcie tzw. czynności, które miały miejsce właśnie na miejscu potencjalnego zdarzenia, czyli w Homestead, funkcjonariuszy zastał niecodzienny widok, ponieważ Louisa wynajęła lokalną armię zbawienia w lokalnej parafii, aby ta na zewnątrz pod murami domu śpiewała religijne pieśni. W tym utwór Abide With Me, czyli podobno w tłumaczeniu na język polski jest to Trwajcie ze mną. Kobieta chciała, aby ten utwór został wykonany w trakcie uroczystości ostatniej drogi pani Sary Ricketts. Sekcja potwierdziła najgorsze obawy śledczych. Okazało się, że pani Ricketts została otruta tak zwanym żółtym fosforem, czyli substancją, która jest zawarta w rodinie, czyli środku trującym przeciwko gryzoniom. Przeszukano całą posiadłość Homestead w poszukiwaniu tego zabójczego środka, jednak niczego nie znaleziono. Jednakże sprzedawca tego środka zapamiętał Louisę Merrifield i ponadto w samej torebce Louisy znaleziono łyżeczkę z pewną słodką, różowawą substancją, która się na niej osadziła. Po badaniach okazało się, że podobny smak, zapach oraz wygląd miałby związek, który wytrąciłby się, jeżeli kobieta próbowałaby na przykład środek służący truciu szczurów rozpuścić w rumie. I najprawdopodobniej tak się zdarzyło, ponieważ Sara Ricketts miała pewien zwyczaj, a właściwie taką swoją małą, sekretną przyjemność, ponieważ była ona fascynatką różnych przetworów owocowych i uwielbiała wyjadać dżemy łyżeczką. Jak sobie już taki słoiczek z dżemem gdzieś wzięła, podprowadziła ze spiżarki i otworzyła, to często, aby oczywiście na sucho tego dżemu nie wcinać, lubiła sobie nalać szklaneczkę rumu. I najprawdopodobniej w jednej z takich uczt musiała towarzyszyć jej Louisa Merrifield i musiała jednocześnie jako gosposia zajmująca się zarówno pożywieniem, jak i napitkiem w domu, taki zaprawiony trucizną rum swojej pani podać. A niestety środek, który wyrządził krzywdę pani Ricketts, rozpuszczony w rumie tracił wszelkie właściwości smakowe oraz zapachowe i z perspektywy starszej pani był nie do wykrycia. W związku z zaistniałymi faktami, zarówno Louisa Merrifield, jak i jej mąż Alfred Merrifield zostali postawieni przed sądem i oskarżeni o otrucie Sary Ricketts. Ich proces trwał od 20 do 31 lipca 1953 roku. Już od pierwszego dnia procesu Louisa nie zrobiła dobrego wrażenia na osobach zajmujących się tą sprawą oraz śledzących tę sprawę, ponieważ pod sąd podjechała w taksówce, z której uśmiechała się do gapiów, a także machała. I taki jej wizerunek został uwieczniony na pierwszych stronach gazet, które o tej sprawie się rozpisywały. W trakcie procesu okazało się, że Louisa pochwaliła się nie tylko pani Brewer, ale również 2 tygodnie przed odejściem pani Ricketts wysłała list do swojego byłego pracodawcy, najprawdopodobniej chcąc mu utrzeć nosa, pisząc jak to teraz jej dobrze, ponieważ znalazła ona pracę u starszej pani, ale ta starsza pani już odeszła, a w spadku zostawiła jej śliczny bungalow. Z kolei Alfred, który już na tamtym etapie był poważnie głuchy, całym procesem wydawał się bardzo skonfundowany i niewiele mówił. Zdawał się raczej być zdominowany przez swoją żonę. I choć obrona powołała eksperta, który zarzekał się, że pani Ricketts zmarła na marskość wątroby, niezwiązaną z żadnymi poczynaniami ze strony Louise, lecz raczej z jakąś przewlekłą chorobą, nikt mu nie uwierzył. Dodatkowo, oprócz dobitnych zeznań ze strony lekarzy i dowodów w postaci sekcji pani Ricketts, w sprawie zeznawał jeszcze jeden, dosyć tajemniczy świadek. Była to Eliza Barraclough, która podobno dla Louise Merrifield była kompletnie obcą osobą. Jednak gdy obie czekały w kolejce, aby wsiąść do autobusu, Louisa powiedziała jej, że była bardzo zmartwiona, ponieważ opiekowała się w tamtym momencie starszą panią i ta pani była bardzo chora. Ponadto, gdy dzień wcześniej wróciła ze sprawunków autobusem, zastała ją w łóżku wraz ze swoim mężem. I powiedziała wtedy Elizabeth, że jeśli jeszcze raz to się powtórzy, to otruje ona starszą panią, która zresztą już zgodziła się zostawić zarówno jej, jak i jej mężowi dom. Jednak jej mąż był zbyt chciwy i chciał mieć wszystko już teraz. W obliczu tak jednoznacznych dowodów zakończono proces, a przysięgli obradowali aż 6 godzin, aż w końcu doszli do wspólnego wniosku, który mógł być tylko jeden. Ich zdaniem Louisa Merrifield była winna zarzucanych jej czynów. Jej męża Alfreda za to uniewinniono. A wszelkie pogłoski, które próbowała sugerować Louisa, jakoby że jej mąż uwiódł panią Ricketts, uznano za niedorzeczne. To znaczy Alfreda Merrifielda tak nie do końca uniewinniono, ponieważ przysięgli po prostu nie mogli dojść do porozumienia, jeśli chodzi o to, czy był winny, czy nie. W związku z tym na początku rzeczywiście chciano wyznaczyć datę nowego, odrębnego procesu, jednak wkrótce prokurator postanowił odstąpić od oskarżenia i gdy tylko jego list dotarł do naczelnika w Strangeways, ten postanowił Alfreda zwolnić. Natomiast Louisa została uznana winną i w związku z tym została skazana na odebranie życia, ponieważ był to jeszcze ten czas w Wielkiej Brytanii, kiedy taka kara obowiązywała. Kobieta wniosła apelację, jednak ta została odrzucona i egzekucja odbyła się 18 września 1953 roku. I to już wszystko, moi drodzy, jeżeli chodzi o tę sprawę. Mam nadzieję, że ta historia wydała Wam się interesująca. Dajcie znać w komentarzach, czy wolicie takie krótsze, czy może bardziej dłuższe podcasty. I przede wszystkim, czy podobała Wam się muzyka w tle, czy może jednak chcecie, żebym coś zmieniła. Tymczasem ja bardzo dziękuję Wam za dzisiaj. Wpadajcie na Instagrama Posłuchaj Podcast, tam możecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda od kuchni. I na koniec chciałabym jeszcze oczywiście bardzo serdecznie podziękować moim patronom, których wsparcie w tworzeniu tego kanału jest po prostu nieocenione. Dziękuję Wam, że jesteście. A na nadchodzący przedświąteczny weekend życzę nam wszystkim dużo energii oraz dużo cierpliwości. Trzymajmy się wszyscy w tej zakupowej, przedświątecznej, przygotowaniowej gorączce i mam nadzieję, że już niedługo usłyszymy się ponownie. Dziękuję za dzisiaj.